Rita, asystent badawczy Venero. Dzień dobry, na początku chciałbym wam podziękować za przyjęcie mnie do grona twórców oraz życzyć wam wesołego jajka. Niestety będziecie musieli się przyzwyczaić do mego głosu, bo będę tu coraz częściej nagrywał. No to więc zaczynajmy. Identyfikator podmiotu. SCP-PL-65. Klasa podmiotu. Bezpieczne. Poziom zagrożenia. Zielony. Specjalne czynności przechowywawcze. Obecnie obiekt znajduje się w ośrodku przechowywawczym PL-15 w garażu C, przeznaczonym do przechowywania pojazdów taktycznych. Co miesiąc należy przeprowadzać kontrolę stanu technicznego podmiotu oraz w razie potrzeby wykonać ewentualne zabiegi konserwacyjne. Opis. SCP-PL-65 jest radzieckim średnim ciałem samobieżnym SUSTO. Obiekt pozbawiony jest oznaczeń wojskowych oraz numeru taktycznego. Tabliczka informacyjna obiektu zawiera numer seryjny 7358 oraz dane fabryki produkującej pojazdy wojskowe o nazwie Morskoi Georgin. Dochodzenie wykazało, iż takowy zakład nigdy nie istniał. Pod względem technicznym SCP-PL-65 niczym nie różni się od pozostałych pojazdów tego typu, z wyjątkiem braku komory nabojowej, konstrukcji armaty. Jeżeli podejmie się próbę odpalenia naboju z ciała, wystrzelony zostanie ładunek przypominający sposoby niszczenia celu pocisk burzący. Pęd nadany pociskowi powstaje przy użyciu wody morskiej wystrzeliwanej z lufy pod dużym ciśnieniem. Anomalną właściwością pocisków jest ich budowa. Składają się one w całości ze spalonych różnych gatunków małż. Badania wystrzelonych pocisków, polegających m.in. na obserwacji amunicji po wystrzale, wykazały, iż mięczaki pozostają żywe w czasie wystrzelenia. Nie oddziałuje również na nie gwałtowne przyspieszenie powstałe podczas wystrzału. Pocisk po trafieniu w cel niszczy dany obiekt z siłą zwyczajnego pocisku burzącego kalibru 100 mm. Małże po trafieniu w cel rozpadają się na skutek silnej eksplozji oraz uderzenia, przez co umierają. Odkryto, iż wszystkie gatunki wchodzące w skład pocisku pochodzą z Morza Bałtyckiego. Próby zbadania środku lufy działa SCP-PL-65 nie wykazały żadnych anomalii. Środek armaty stanowi jedynie pusta rura. Charakterystyczną cechą jest intensywny zapach morskiej wody, wydobywający się ze środka. Nie wiadomo, w jaki sposób SCP-PL-65 pozyskuje mięczaki do utworzenia pocisków, lecz prawdopodobnie w momencie wystrzału natychmiast przenosi małże z dna morskiego do lufy, formując pocisk i wystrzeliwując go. Pozyskanie obiektu dnia 8 lipca 2014 roku na aukcji zdemobilizowanego sprzętu militarnego pod miejscowością Tarczyn. Doszło do zabezpieczenia obiektu przez agenta polowego Marcina Ogura. W trakcie przeszukiwania sprzętu pod kątem ewentualnych anomalii agent Ogur dostrzegł wystawione na sprzedaż działo samobieżne SUSTO. Podczas przeglądania wystawionych dóbr, dziecko jednego z licytantów, niezauważone, zakradło się do wnętrza podmiotu. Następnie, podczas zabawy w pojeździe, nieświadomie wystrzeliło z działa, co aktywowało zdolność anomalną maszyny. Nastąpiła reakcja, która spowodowała wezwanie przez agenta polowego NFO G11 Autostrada do Nieba. Na miejsce akcji wysłano skład B formacji, która po dotarciu na miejsce prewencyjnie zaaplikowała wszystkim uczestnikom aukcji preparat amnezyjny klasy 1A. Następnie operatorzy upewnili się, że anomalia nie będzie stanowić zagrożenia podczas transportu i przytwierdzono podmiot do pojazdu holowniczego używanego przez MFO G11 Autostradę do Nieba. Przed tym agentem Ogór dokonał zakupu anomalii przy użyciu funduszu fundacji i pozyskał dokumenty odnośnie przeszłości obiektu. Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, iż wcześniej instancja była własnością prywatną obywatela Estonii. Ze względu na brak osób, które mogłyby odziedziczyć majątek po śmierci poprzedniego właściciela anomalii, cały jego dobytek został sprzedany przez Skarb Państwa. Podczas wyprzedaży majątku podmiot został zakupiony przez polskich handlarzy zabytkowym sprzętem militarnym i przywieziony do kraju. Sposób, w jaki poprzedni właściciel pozyskał obiekt, pozostaje nieznany. Doświadczenie PL-65-1. Dnia 17 lipca 2014 roku przeprowadzono doświadczenie mające na celu zbadania lufy obiektu w momencie przeprowadzenia wystrzału. Do tego celu skonstruowana została specjalistyczna sonda bezprzewodowa o profilu pozwalającym na skierowanie się urządzenia do podstawy lufy instancji, nawet mimo obecności pocisku w lufie. Sonda ta posiadała wystarczająco opływowy kształt, by nie odczuwać skutków opory hydrodynamicznego, powstałego podczas wystrzału. Ponadto sondę wyposażono w bezprzewodowe urządzenie nagrywające i nadajnik GPS. Doświadczenie zakończyło się sukcesem. Sonda została przeniesiona do basenu Morza Bałtyckiego. Obraz z kamer pozwolił potwierdzić obecność wszystkich gatunków małży używanych przez anomalię w miejscu przeniesienia sondy. Następnie wykonano podobny eksperyment z jeszcze dwoma próbkami, by upewnić się, czy miejsce transportu jest losowe, czy też ustalone. Udało się ustalić, iż wszystkie próbki trafiły pod jedno współrzędne 59 stopni i 30 minut N, 20 stopni i 54 minut E. Rozpoczęto przygotowania do ekspedycji mającej na celu przepodanie lokalizacji. Członkowie ekspedycji: dr Józef Gwiazda, oceanolog, operator Damian Platyna, operator batyskawu Lisa Stojak, technik. Wstęp. Przed rozpoczęciem przygotowań do ekspedycji została wysłana grupa dronów mających na celu sprawdzić, czy na terenie eksploracji nie panują niebezpieczne warunki. Grupa ekspedycyjna została wyposażona w standardowy batyskaw do badań podwodnych z wyposażeniem i systemem awaryjnym wynuszania. Głównym celem ekspedycji jest odkrycie przyczyny pobierania małżystego obszaru. To na początek chciałbym was przeprosić za to, co teraz będzie się działo. Proszę, nie miejcie mi za złe, jak pomylę kogoś, czyjeś głosy i z mężczyzny się stanie kobieta. Więc zaczynajmy. Początek dziennika. 19 lipca 2014 roku. 9 rano. Tak mi się wydaje. Lisa Stojak. Wszystkie systemy były sprawne. Operator Platyna. Rozpoczynam procedurę wodowania. Batyskaf zostaje opuszczony do wody i odczepiony od żurowa łodzi. Doktor Gwiazda. Jeśli nie ma żadnych problemów, to chciałbym się przyjrzeć dnu, by potwierdzić obecność odpowiedniej fauny. Co tu dowiodzisz, doktorze? Rozpoczynam zanurzanie. Batyskaf rozpoczyna zanurzanie. Zgodnie z wcześniejszymi pomiarami, mamy tu około 220 metrów głębokości. Obecnie sonar wydaje się to potwierdzać. Całkiem głęboko, jak na standardy Bałtyku. Podczas wchodzenia na odpowiednią głębokość nie doszło do rejestracji niczego godnego zachowania w dokumentacji. Jesteśmy w ciemnej D. Co teraz, doktorze? Cóż, nie jest to profesjonalne określenie, ale faktycznie myślę, że powinniśmy zlustrować dno, zebrać przedstawicieli tutejszej populacji małży oraz ewentualne próbki podłoża. Nie ma problemu. Planujemy też poszukać tych sond? Raczej nie. Dawno przestały nadawać, a spełniły swoje zadania. I odzyskanie ich nie przynosiłoby żadnej korzyści. Dodatkowo pewnie już od dawna zostały gdzieś wywiane przez jakiś prąd morski lub zintegrowane przez jakiegoś przedstawiciela fauny. Rozumiem. Batyskaf kieruje przyrządy w kierunku oświetlonego przez swoje reflektory fragmentu dna. Pobiera z niego kilka małży oraz próbkę skalnego podłoża. Słuchajcie, mam coś na sonarze. 800 metrów na północny wschód. Jakaś jaskinia i to spora.
Płyniemy?
Płyniemy. Batyskaf nieznacznie zmniejsza głębokość zanurzenia i kieruje się w stronę jaskini. Dlaczego wcześniej sonary tego nie wykryły? Kwestia formacji skalnej. Prawdopodobnie strop jaskini jest wysunięty bardziej niż reszta, co uniemożliwiło wykrycie otworu z powierzchni. Pewnie zostało to zinterpretowane jako klif.
Mamy wpływać do środka?
A jeśli będzie wystarczająco miejsca nie występują żadne przesłanki niestabilności strukturalnej, to tak. A propos miejsca i niestabilności strukturalnej, coś jest nie tak z tą jaskinią.
W jakim sensie?
Wnętrze wydaje się ogromne, choć w większości zawalone. Dodatkowo tam musi być z megaton metalu.
Dziwne. Zgodnie z raportami odnośnie tego terenu, nigdy nie było tu zatonięć statków.
Dlatego mówię.
Odpuszczamy?
Nie, na razie zobaczymy, jak to wygląda.
Okej.
Batyska dopływa na odległość 30 metrów od wejścia do jaskini, a o średnicy 15 metrów. Widać skalną jaskinię oraz zardzewiałe metalowe belki. Prawdopodobnie było tu jakieś rusztowanie.
Ale jaskinia wydaje się naturalna.
Czyli?
Czyli ktoś musiał budować coś wymagającego metalowych wsforników. Matyska wpada w turbulencję.
Chyba wpaliśmy w wir.
Przecież nie było żadnego wiru.
Sonar nic nie wykrywa.
Skąd ten wir? Nie wiem, ale raczej nie wir. Prąd wodny nie jest równoległy do gruntu. Walić to! Nie mogę odzyskać kontroli. Aktywuję awaryjne wynurzanie.
Matyska zostaje trafiony harpunem. Przebija się do kabiny, gdzie ledwo mija brzuch technik stojak. Powstaje wyłom i częściowa utrata kontroli nad batyskawem.
Co to kurwa jest? Dupa! A nie, nic tam nie ma.
Sonar milczał, a teraz ci już tego nie potwierdzę. Wynurzaj.
Mówiłem, że poją wiele głosy. Nie jest dobrze. Nie mam jak. Złapało nas, a na siłę się nie wydrwiemy. Odpalam racę.
Na dnie znajduje się opancerzona maszyna o długości 6 metrów i szerokości 2,5 metra, stojąca na 6 krabopodobnych odnóżach. Posiada zamontowany system znacznych rozmiarów wiatraków. Dokładne określenie niemożliwe przez rozmycie obrazu oraz wyrzutnie harpunów.
To jakaś machina wojenna. No i? Nic nam to teraz nie daje. Jakieś pomysły?
A mówili, że mi się nie przyda i tylko zajmuje cenną przestrzeń w batyskawie. Dajcie mi chwilę. Technik stojak wyciąga ręcznik palnik gazowy i zaczyna przycinać harpun. Batyskafem wstrząsają dwie eksplozje, których fale uderzeniowe uszkadzają maszynę jeszcze bardziej.
A teraz co niby?
Jebany, ma torpedy. Małe, ale ma.
Na szczęście chyba ma zeza. Ale to nie poprawia naszej sytuacji. Bezpośrednie trafienie i nas nie ma.
Nawet bez bezpośredniego nas załatwi. Wystarczy kilka takich eksplozji w koło i kadłubie.
Nie marudź, tylko tnij. Ja spróbuję trochę powierzchać, by kolejne dwa wybuchy wstrząsają batyskafem. Powstaje kilka nowych nieszczelności w kabinie.
Długo jeszcze?
Sekunda i gotowe.
Technik stojak kończy przycinać harpun, który bez części czepnej zostaje wypchnięty z batyskawu.
No nareszcie! Zaczyna wynurzenie awaryjne.
Z tego są nasze współrzędne i już płynie. Matyska aktywuje wyporniki awaryjne i zaczyna się automatycznie wynurzać.
A ta maszyna
nie podąży za nami i nie zniszczy nas wraz ze statkiem?
Może to nas połechtać w dzyndzałek. Ma za małe torpedy, a przez jej wygląd zakładam, że nie może ruszyć się z
eksplozja dwóch kolejnych torped niszczy elektronikę batyskafu, kończąc pracę wszystkich urządzeń nagrywających. Koniec logu. 19 lipca 2014 roku. 10:10. Podsumowanie. Ze względu na uszkodzenia, jakich doznał batyskaf podczas ekspedycji, został on uznany za nienaprawialny i zezłomowany. Żaden z członków ekspedycji nie doznał ciężkich obrażeń, w związku z czym
w związku z odkryciami ekspedycji, personel administracyjny fundacji postanowił utworzyć archeologiczną strefę PL527, której celem ma być przebadanie ruin znajdujących się na jej terenie oraz maszyn w nich rezydujących. Chyba nie było tak źle, co? Dodatek PL651. Ze względu na zagrożenie mechatroniczne znajdujące się w archeologicznej strefie PL27, wszystkie następne ekspedycje wysyłane do eksploracji tamtejszych regionów mają być przeprowadzane przez bezzałogowe, zdalnie sterowane drony. Poza standardowym wyposażeniem służącym do przeprowadzenia misji eksploracyjnych, mają być one wyposażone w broń przeciwpancerną. Preferowane są wyrzutnie lekkich torped typu dzięcioł, dodatkowo pozbawionych materiałów pirotechnicznych. Dzięki przeprowadzonym ekspedycjom odkryto, iż ruiny były wielopoziomową bazą o łącznej powierzchni dochodzącej do 1 km2, zbudowaną na bazie naturalnego systemu jaskiń. Jednakowoż większość placówki uległa zawaleniu. Zgodnie z zebranymi danymi było to spowodowane podmorską aktywnością sejsmiczną. Do tej pory znaleziono dowody na wyposażenie bazy w hangary dla pojazdów podwodnych, laboratoria naukowe, magazyny. Przestrzeń magazynowa prawdopodobnie stanowiła 50% treści placówki i w trakcie zniszczenia była niemal całkowicie wypełniona. Zakłady produkcyjne, strefy rezydenckie. Podczas eksploracji sektora naukowego bazy udało się odnaleźć częściowo zachowane zapiski prywatne należące do jednego z rezydentów placówki. Dokument został odzyskany, scyfryzowany i dołączony pod oznaczeniem dokument PL651. Dokument PL651. Poniżej znajdują się zapiski odzyskane z archeologicznej strefy PL27. Oryginalnie były one zapisane w języku rosyjskim. Ze względu na wysoce szkodliwe warunki udało się odzyskać tylko nieznaczne ilości tekstu z całego dziennika. Treść została zamieszczona poniżej. Dziś jest 7 września 1979, a ja jestem w czarnej dupie. Nie wierzę, że zostałem wysłany na dno pieprzonego morza. Po to mi były te wszystkie lata nauki i włożenie w tyłek? Trafiłem do kamiennego klocka, otoczonego wodą, w którym nawet palenie fajek podlega restrykcji. A mogłem spokojnie siedzieć cicho w jakimś projekcie rakietowym. Ale nie! Zachciało się przygód i ambicji. Robić dla jakichś paranaukowych agentów KGB. Czy pod co tam podlegają. Przynajmniej teraz w spokoju mogę się zająć. Ała, nareszcie. W końcu linie produkcyjne ruszyły. I to tylko moja zasługa. Tak. Tak napiszę w sprawozdaniu. Teraz, gdy technologie są już gotowe, zostało mi tylko nadzorowanie produkcji i pouczenie projektantów nowego sprzętu. Może w końcu mnie przyniosą? Nie znoszę tego miejsca. A za taki sukces może dam radę wywindować się na jakąś lepszą pozycję? Oby nie chcieli mnie zatrzymać tu do końca tego całego wielkiego planu. Zwłaszcza, że to miejsce już się zaczyna rozpadać.
A ma może wzrok. Wiedziałem. No kurwa wiedziałem. To już koniec. Wieprzone trzęsienie. Wystarczyło trzęsienie na poziomie rozwalenia domku z kart. A całe to gówno się zawaliło. Najgorsze jest to, że nawet nie chce mi się ratować. Nie będę próbował. Nie mam na to logicznej szansy. Pół kilometra pod wodą, w zawalonych tunelach. Nawet jeśli jakimś cudem przebiję się z sektora badawczego do hangaru, co pewnie będzie bardzo bolesne oraz męczące, to i tak mnie nie wezmą. Dyrektywa na taką sytuację była jasna. Ratować sprzęt. Jak zostanie miejsca, to ludzi. Nie ma co. To koniec. Chyba pora zrobić użytek z tej podstawowej wiedzy SEMI. Mam tu kilka odczynników i chyba powinienem być w stanie ogarnąć z tego potrzebny potas. Nie utonę. Kiedyś prawie utopiłem się w basenie. Nie umrę w ten sposób. A jeśli ktoś to znajdzie i da radę odczytać to, niech sobie przyjrzy dokumenty z Ministerstwa Obrony odnośnie tego całego gówna. Kryptonim Morska Dalia. Na pewno będzie tu utajnione. Jednak jestem pewien, że będzie to tego warte. Na koniec. Mam co? Dodatek PL-65-2. W związku z danymi uzyskanymi z dokumentu PL-65-1 personel administracyjny fundacji wydał polecenie przeszukania archiwów agentom zakonspirowanym w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej. Agentom udało się odnaleźć pojedynczy utajniony dokument traktujący o placówce wojskowej na dnie basenu Morza Bałtyckiego, jej przeznaczeniu oraz ewentualnym powiązanym z organizacją o nazwie GRU. Dywizja P. Ze względu na charakter informacji zawartych w dokumencie, personel administracyjny stwierdził, iż jakiekolwiek informacje o tym projekcie nie mogą zostać przekazane rządowi Federacji Rosyjskiej. Wszystkie kopie wyżej wspomnianego dokumentu zostały albo zniszczone, albo zabezpieczone przez fundację. Dokument PL-65-2. Dokument został przetłumaczony z języka rosyjskiego. Autor pozostaje nieznany. Do szefa sztabu generalnego sił zbrojnych ZSRR. Towarzysza Nikołaja Ogarkowa. Poniższy dokument należy objąć najwyższą klauzulą tajności. Powodem ma być adnotacja do innych dokumentów militarnych oraz organizacji objętych jednakową klauzulą. Zgodnie z ustaleniami strategicznych sił zbrojnych Układu Warszawskiego przeprowadzonych dnia 1979 roku możliwe jest wykonanie sukcesywnej ofensywy podczas wojny nuklearnej z NATO. Symulacja militarna takiego scenariusza, znana pod nazwą W 7 dni do rzeki Ren, pozwala przewidywać scenariusz, w którym siły ZSRR będą w stanie skutecznie przyjąć kontrolę nad Niemcami Zachodnimi, jednocześnie niszcząc kluczowe dla NATO placówki militarne na terenie Europy. Jednakowoż plan ten posiada lukę zakładającą brak udziału w konflikcie jednego z państw członkowskich NATO – Norwegii. Ponadto nie uwzględnia on ewentualnego zamieszania w konflikt Szwecji, która, mimo bycia państwem neutralnym, wykazywała poparcie dla osi, a po ich utracie przewagi w konflikcie aliantom. Atak na Skandynawię z wolnej strony byłby wymagający i prawdopodobnie nieefektywny. Brak infrastruktury nie pozwoliłby na przeprowadzenie odpowiedniej ofensywy od strony Finnmarku, zaś operacja desantowa na terytorium Szwecji poniosłaby całkowitą klęskę w związku z rozbudowaną obroną morską oraz siłami lądowymi państwa. Nawet zakładając udaną ofensywę, wciąż trzeba by się liczyć z brakiem linii zaopatrzeniowej wywołanym atakiem na konwoje. Jednakowoż jest pewne rozwiązanie mogące zapewnić możliwość przeprowadzenia skutecznej i szybkiej ofensywy. Zakłada ono użycie nowej placówki badawczo-produkcyjnej zarządzanej przez GRU Dywizję P o nazwie roboczej Morska Dalia, której celem do tej pory było połączenie zjawisk paranormalnych ze sprzętem militarnym starszego typu. Pozwoliłby to na modernizację starszego wyposażenia, co ograniczyłoby znacznie potrzebne koszty produkcji i umożliwiło stworzenie nowej doktryny ofensywnej w oparciu o anomalną broń wykorzystującą Bałtyk. Jednakowoż wiązałoby się to z kosztami modernizacji placówki zakładającymi dobudowanie potrzebnej przestrzeni magazynowej oraz dodatkowych linii produkcyjnych. Ale to raczej nie będzie problemem. Jestem pewien, że nasi inżynierowie będą w stanie wykopać wystarczającą przestrzeń na wymagane struktury, przechodząc do właściwej części planu. Symulacja o roboczej nazwie w 3 dni do portu w Bergen zakłada użycie siły 250 tysięcy żołnierzy podzielonych na 32 dywizje. Celem jest zaanektowanie terenów Szwecji oraz Norwegii, co da siłom Związku Radzieckiego pełną kontrolę nad basenem Morza Bałtyckiego i umożliwi wywarcie odpowiedniej presji na rządzie Finlandii. Po ogłoszeniu rozpoczęcia operacji, dwie dywizje piechoty kategorii 5 mają zostać umieszczone na granicy sowiecko-norweskiej i rozpocząć działania zaczepne mające na celu imitować konflikty graniczne. Działania te powinny sprowokować norweskie siły zbrojne do wysłania wsparcia na tereny Finnmarku. Jednocześnie pozostałe 30 dywizji pod osłoną nocy ma zostać przewiezionych do Petersburga. Wcześniej dywizje mają być rozproszone, by nie wzbudzać podejrzeń sił NATO. Jednostki transportowe do Petersburga mają być pozbawione wyposażenia, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie operacji. Następnie przy użyciu transporterów podmorskich klasy Rak-Oszczelnik, które dzięki zastosowanym technologiom GRU Dywizji P są niewykrywalne dla systemów wykrywania, wszyscy żołnierze mają zostać przetransportowani do bazy Morska Dalia, gdzie zostaną wyposażeni w potrzebny sprzęt. Ta faza operacji nie powinna zająć więcej niż 7 godzin. Następnie 15 pierwszych dywizji kategorii A i B. Ograniczona liczba transportów zmusiła do podzielenia ofensywy na dwie fale. Ma zostać umieszczona w transporterach i rozpocząć natarcie. Dywizje zostały podzielone na dwie grupy ofensywne. Grupę Stockholm, 10 dywizji w pierwszej fali, 8 dywizji w drugiej fali. I grupę Luleå, 5 dywizji w pierwszej fali, 7 dywizji w drugiej fali. Dywizje grupy Stockholm mają przeprowadzić desant na południu Szwecji, obierając za cel wszystkie bazy wojskowe oraz węzły komunikacyjne. Pierwsza dywizja piechoty morskiej ma zostać wysłana do zabezpieczenia Gotlandii. Po zabezpieczeniu terenów nabrzeżnych, pierwsza dywizja artyleryjska i inżynieryjna
ma zostać przekierowana na granicę z Danią w celu obstawienia granicy oraz ewentualnego wsparcia w ofensywie sił sowiecko-polskich z północnej grupy uderzeniowej planu. W 7 dni do rzeki Ren. Pozostałe 7 dywizji zmechanizowanych ma ruszyć z ofensywą na zachód w kierunku Oslo, atakując pozostałe kompleksy wojskowe. Dywizje grupy Lulea mają przeprowadzić desant na prowincję Norrbotten i podobnie jak w grupie Stockholm obrać za cel jednostki wojskowe oraz węzły komunikacyjne. Jednakowoż po zakończeniu tej fazy operacji dywizje mają natychmiastowo ruszyć z ofensywą w kierunku norweskiej miejscowości Bjerkvik, gdzie mają za zadanie przerwać linię zaopatrzeniową wojsk Norwegii, jednocześnie otaczając jednostki walczące w prowincji Finnmark. Zgodnie z symulacjami, w ten sposób w otoczeniu powinno się znaleźć około 30% norweskich sił zbrojnych. 4 dywizje zmechanizowane powinny ruszyć na północ w celu zacieśnienia kotła na siłach norweskich, a dywizje piechoty do tej pory wykonywujące działania zaczepne rozpoczęły pełną ofensywę. Pierwsza dywizja zmotoryzowana ruszy na południe w kierunku miasta Trondheim. Dywizje z drugiej fali ofensywy mają za zadania spacyfikować ewentualny opór, utworzyć łańcuchy zaopatrzeniowe oraz przejąć tereny o niższej lub zerowej aktywności militarnej. Grupa Stockholm po opuszczeniu terenów Szwecji ma udać się do Oslo, a następnie podzielić się. 3 dywizje zmechanizowane mają ruszyć w kierunku Bergen, a pozostałe 4 mają udać się na północ, w głąb kraju, w celu przyjęcia kontroli nad pozostałym terytorium i ograniczenia możliwości przygrupowania się pozostałych sił Norwegii. Operacja ma zająć 3 dni. W związku z zaskoczeniem szwedzka armia powinna wyprzedzić siłom ofensywnym jedynie minimalne straty w ludziach, a ewentualne straty w ekwipunku mogą zostać uzupełnione ze składów szwedzkich. Przewiduje się większy opór ze strony Norwegii. Jednak w związku z siłami przekraczającymi 3 do 1 oraz faktem zamknięcia 1/3 lądowych sił Norwegii w kotle, straty powinny być na poziomie akceptowalnym. Byłby to pełen sukces dający Związkowi Radzieckiemu kontrolę nad Półwyspem Skandynawskim, Morzem Bałtyckim i umożliwił dominację na wodach Morza Norweskiego oraz Północnego. Mam nadzieję, że było w miarę git. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzucicie za te ścinanie się czasami. Mam nadzieję, że się kiedyś poprawię i nie będę się tak ścinać. Nawet jestem pewien tego. Nawet jeżeli to będzie za 100 lat, to kiedyś się przestanę tak ścinać, jak teraz. Ale myślę, że to nie potrwa długo. Ten odcinek miał nagrać Dr. Warpo. Ale tak długo mu to trwało, że ja się zdecydowałem to zrobić. SCP-PL66 też pewnie ja będę nagrywać, więc nie wiadomo, kiedy usłyszycie pełen odcinek Doktora Morpo. Przepraszam bardzo za te moje wcielania się w rolę operatora Platyny, Lisy, Stojak i tego doktora. W niektórych momentach naprawdę było już źle. Tam chyba pod koniec, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę.
I możliwe, że jeszcze nie wiem, ale możliwe, że będzie kolejny twórca, kolejny lektor. I możliwe, że będzie kolejna ankieta. Nie wiadomo jeszcze kiedy. I na razie to chyba wszystko. Oczywiście zapraszam na Discord, Breakera. Co my tam jeszcze mamy? W ogóle nie wiem, co ten człowiek myślał sobie, robiąc ten... Co za doktor robił ten plik, ten raport. Okej, to tak. Zapraszam na serwer Discord. Na Instagramie też już znajdziesz. Na Breakerze. I kanał na YouTubie, na którym chyba nic nie ma. To chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało i nie zdecydujecie jakiegoś aktu nieufności przeciwko mnie założyć. Nie wiem, jak to się mówi. Mniejszy z tym, no ja już się bym z wami żegnał. Co do usłyszenia chyba, co? O kurde, 42 minuty ma to nagranie.